Witam Was wszystkich, moi kochani. Kolejny odcinek Wieści Pominiętych, programu, który, jak się okazuje, jest artystyczno-naukowy. Nigdy nie był artystyczno-naukowy, nigdy tego programu w ten sposób nie prezentowałem, ale patrząc na to, jak zmienia się w Polsce prawo, to chyba muszę zacząć przyzwyczajać się do tej nazwy i w ten sposób nazywać nasze cotygodniowe podsumowania tygodnia w Wieściach Pominiętych w innych podsumowaniach tygodnia. Szczególnie, że w dzisiejszym podsumowaniu jest dużo informacji, dużo insynuacji, które niektórym wrażliwym osobom mogą wydać się krzywdzące. Tak więc, moi kochani, nie przedłużając, zapraszam na kolejny odcinek artystyczno-naukowego podcastu Wieści Pominięte.
Agent Tomasz.
If you're listening to this, you are the resistance.
We have incompetent politicians, not only the president.
Projekt jest, delikatnie mówiąc, beznadziejny i odgrzany.
Iraq's combination of weapons of mass destruction and ties to terrorist groups.
Gdzie człowiek się spieszy?
The Syrian government has the capacity to carry out chemical weapon attacks.
To diabeł się cieszy.
Na pieniądze z mandatów już czeka minister finansów.
That has been tried. That has failed.
You never want a serious crisis to go to waste.
The time has arrived once again.
Radykalne hasła, mowa nienawiści, zagrożenie dla demokracji.
Agent Tomasz.
Z tymi artystyczno-naukowymi aspektami, moi kochani, to są nie przelewki. Ja się też nie spodziewałem, że pierwszą ofiarą zapisów, które przecież w całkowicie dobrych intencjach i wszyscy rozumiemy te intencje, powstały, że pierwszą ofiarą tych zapisów będzie czcigodny europoseł Ryszard Czarnecki, jakby nie było, współzałożyciel Unii Polityki Realnej, taki, można byłoby powiedzieć, wolnościowiec w PiSie, który oczywiście opowiedział kilka tam tygodni, czy kiedy, ileś tam niedawno opowiedział coś o Róży Thun, że tam szmalcownik, że kiedyś byli szmalcownicy, opowiedział, kim byli szmalcownicy. No i okazało się, że jego opowieść o szmalcownikach nie podpada ani pod działalność artystyczną, ani pod działalność naukową. No i już, od razu, przestał, stracił swoje stanowisko, już musi się pożegnać z asystentem i tam chyba 9 tysiącami tryliardów euro, które dostawał na swój gabinet. No, sorry, ależ mi przykro. Mam taką małą łezkę w ogóle, poczekajcie, sobie zagram na takich malutkich skrzypcach, coś smutnego. Dobra, moi kochani, dzisiejszy odcinek jest, ma podwójną naturę. Jest jeden gigantyczny problem, który będziemy omawiać. I potem, to jest numer 5, a potem 4-3-2-1, jak się domyślacie, to są już mniejsze newsy. Powiedziałbym nawet, że 4-3-2-1 to są rzeczy, które są standardowym agentem. Mam nadzieję, że w miarę się zdyscyplinuję do tego, żeby szybko te rzeczy opisać, ponieważ chcę pierwszą połowę dzisiejszego podcastu i być może nawet autentycznie będzie to fizycznie połowa całego odcinka poświęcić na dokumenty zniknięte, wycieknięte dokumenty z FBI, które David Nunes, republikanin z Kalifornii, niedawno opublikował. W internecie amerykańskojęzycznym, że tak powiem, to był temat przez to były, że tak powiem, pierwszych 6 z ostatnich 7 tygodni. To była totalna wrzawa a propos tego, czy wycieknie sprawozdanie, tak zwane memo. Słowo memo oczywiście obniża w jakiś sposób ciężar gatunkowy tego, co miało ujrzeć światło dzienne wreszcie. 6 tygodni się wszyscy rajcowali, czy te dokumenty ujrzą światło dzienne, co w nich jest, czy to prawda, czy nieprawda. Rzecz dotyczyła oskarżania Donalda Trumpa o to, że podczas swojej kampanii prezydenckiej w 2016 roku współpracował z Putinem. Pośrednio, bezpośrednio, nieważne. Cała ta drabinka o tym, że Trump jest mapetem Putina, że to wszystko Ruscy interweniowali w tych wyborach i tak dalej, i tak dalej, opierało się właśnie na tym. I ostatni tydzień, w zeszły czwartek, ta informacja wypłynęła. I ten ostatni, nazwijmy to 7 tydzień tego dramatu, jest zupełna cisza, który ja, przyznam wam szczerze, nie rozumiem. Ale zobaczcie, ja już wchodzę w newsa, a jeszcze nie zacząłem podcastu, nie przywitałem się z wami, tak więc, moi kochani, nie będę się w takim razie witał, nie będę zaczynał tego podcastu, nie będę nic mówił, ale słowem nie wspomnę o tym, że możecie wspierać podcast na patronite.pl, łamane przez agent, w ogóle się nie odezwę, tylko przejdę prosto do newsa numer 5.
Sadly, much of the mainstream media will not be covering this today.
Numer 5.
Ta informacja też ma takie swoje dwa poziomy. Na jednym poziomie jest bardzo prosta, jest w ogóle oczywista i można to powiedzieć w jednym zdaniu, a na drugim poziomie jest tak skomplikowana, że mnie przerasta. Znaczy, przerasta mnie szczegółowość, wielowarstwowość i wielowątkowość. Może nie tyle wielowarstwowość, co wielowątkowość. Słuchajcie, to jest... To jest materiał i myślę, że wydaje, że w tym tonie powinniśmy o tym wydarzeniu mówić. Przypomnijcie sobie film, jakiś ulubiony film braci Coen. Wydaje mi się, że najbardziej Burn After Reading nie musi być waszym ulubionym filmem, chociaż jest to świetny film, ale klimat filmu Burn After Reading wpisuje się i w ogóle jakoś tak zamyka to, o czym chcemy powiedzieć. I najbardziej pasuje do tej informacji. Może trochę Big Lebowski, trochę mniej Fargo, na pewno mniej Fargo. Polityczny skandal na miarę Watergate, który, ja jestem przekonany, że gdyby były odwrócone role, gdyby złoczyńcami byli nie demokraci, tylko republikanie, doczekałby się ekranizacji w Hollywood, bo byłaby to kolejna ekranizacja, która utwierdza tą tezę, że wiecie, republikanie to jest taka mafia, którzy po prostu jeden z drugim współpracuje, oni wszyscy w ogóle są ze sobą pożenieni, albo są z byłymi żonami nawzajem, tylko się wymieniają, w ogóle tam nie ma obiegu nowej krwi, siedzą ci republikanie, ten 1% w ogóle za pieniądze braci Koch i tylko manipulują w wyborach. No ale wiecie co, nie doczekamy się tego filmu. A wiecie dlaczego nie doczekamy się tego filmu? Ponieważ dokładnie pod ten opis w tej sytuacji wpasowują się demokraci. I to jest problem. I to jest gigantyczny problem. Demokraci, którzy mają pełen support Hollywood, więc w Hollywood nie doczekamy się takiego filmu. Być może doczekamy się kolejnego filmu o Watergate, gdzie złoczyńcami byli republikanie. To z przyjemnością, to na pewno powstanie. Może nawet serial, wiecie, po raz kolejny będziemy mówić o Watergate, które z tego co pamiętam to polegało na jakimś prostym przekręcie. Przekręcie, owszem, jak najbardziej, ale bardzo prostym. W dodatku nieudanym. Znaczy udanym. No tam chodziło o powołanie komitetu reelekcji Nixona. No Nixon dostał się na drugą kadencję, więc komitet swoje zrobił, prawda? To, że musiał potem ustąpić, brakowało jakiegoś kawałka taśmy, wiecie, takie nie wiadomo jakie do końca rzeczy, ale wszyscy są wstrząśnięci i do dzisiaj Watergate i Nixon to jest taka, wiecie, pieczątka. A tu się okazuje, że Watergate to był jakiś taki skandalik, no takie coś do, no tak, na miesiąc gadania, na dwa miesiące gadania. No nie, no prezydent musiał ustąpić, więc to była poważna kwestia. W tym wypadku nie będziemy mieli takiej konsekwencji, ponieważ kwestia nie polegała na tym, żeby doszło do reelekcji Baracka Obamy, tylko żeby doszło do, że tak powiem, reelekcji demokraty. Mówimy o wyborach 2016 rok, Hillary Clinton ściga się, walczy o fotel prezydencki z Donaldem Trumpem. I na czym polega problem dla FBI, gdzie FBI jest przesiąknięte demokratami? Wszyscy, cała góra nominowana przez Baracka Obamę, wszyscy wiedzą i wszyscy pracują w jednej rodzinie, wszyscy się znają, wszyscy się lubią i tak dalej, i tak dalej. Jaki jest problem z Donaldem Trumpem w 2016 roku dla demokratów? Największy. Tych upolitycznionych mówimy o wierchuszce Partii Demokratycznej i wszystkich instytucjach, które są podległe Partii Demokratycznej, które są przesiąknięte demokratami na wszystkich stanowiskach. Jaki jest problem? Taki, że nikt nie wie, kto to jest Donald Trump. Oczywiście, koleś oczywiście występuje w programach telewizyjnych, inwestuje, przyjaźni się z demokratami, nawet wspierał kampanię Billa Clintona, zdaje się, Donald Trump w swoim czasie. Więc niby znajomy, ale w porównaniu z jakimś tam Kasichem, Marco Rubio i z tymi gośćmi, z którymi oni już na tych polach golfowych spędzili setki godzin, to wszystko wiadomo o ich organizacjach, wiadomo kto ich funduje, a tu nagle wychodzi taki różowy szympans, który po prostu we wszystkich napiernicza, rzuca we wszystkich pączkami i mówi, że on wygra te wybory. I on zrobi, że Ameryka będzie great again. Nie? I na niego okazuje się, nie ma żadnej politycznej struktury, tak więc jego polityczna struktura nie jest zinwigilowana. Więc trzeba go zinwigilować. I wszystko, co zaraz powiem, opiera się na jednej kilkustronicowej notatce, która została w zeszłym tygodniu wypuszczona przez właśnie wspomnianego Davida Nunesa, który jest House Intelligence Committee, czyli z takiej na polski język Sejmowej Komisji Wywiadowczej, który zdecydował się upublicznić, opublikować, odtajnić zapisy związane ze śledztwem FBI, które było, polegało na tym, że obserwowali Trumpa, otóż nie obserwowali Trumpa, obserwowali gościa, który nazywał się Carter Page. Ale co to znaczy obserwowali? Że co, Mulder i Scully tam pojechali z jakimś duchomierzem go obserwować? Nie, absolutnie nie. Kwestia jest o wiele bardziej skomplikowana. I dlaczego czepili się Cartera Page'a? Bo Carter Page był wolontariuszem i przez pół roku doradcą w kampanii Trumpa. Carter Page to jest taki koleś, który się bardzo dobrze zna na paliwach. I jest w środowisku swoich bliskich znajomych znany jako koleś, który lubi Putina. To nie jest jakiś wielki przeciwnik Putina, więc łatwo go było zaatakować. I ten koleś 26 lipca 2016 roku dostał telefon z Wall Street Journal i dziennikarz Wall Street Journal dzwoni do gościa i mówi, że jest podejrzenie, że tenże Carter Page, i to jest początek naszego filmu, ponoć układa się z jakimiś różnymi dziwnymi ludźmi z otoczenia Putina i ci dziwni ludzie mają na niego wpływ i być może on sam jest agentem Putina w kampanii Trumpa, który go tam będzie reżyserował. Nie? Takie jest podejrzenie. Koleś oczywiście zaprzecza temu. dowiaduje się, że powstało coś, co się nazywa dossier. Jest jakiś dokument, który krąży gdzieś pomiędzy, jakaś wersja tego dokumentu, różne wersje tego dokumentu krążą pomiędzy gazetami, pomiędzy biurami polityków Partii Demokratycznej, i w tym dossier stoi, że ten Carter Page to ma właśnie brudne ręce, i nie od tego, nie dlatego, że jest specjalistą do spraw tam różnorakich paliw i się przy okazji pobrudził, tylko po prostu jawnie będzie, jest po prostu szpionem, najzwyklejszym sowieckim szpionem, który ma pilnować tego, żeby Trump wygrał wybory, pilnuje tego, co Trump ma mówić, i tak dalej. Bo wiadomo, że Putin chce, żeby Trump wygrał wybory. A skąd wiadomo, że Putin chce, żeby Trump wygrał wybory? Wymyślili to sobie demokraci. Póki co. Demokraci, którzy bali się tego, że jak WikiLeaks wypuści papiery, które jasno pokazują, że w Partii Demokratycznej też są rozłamy i że Hillary Clinton na dobrą sprawę zakneblowała usta Bernie Sandersowi, żeby dostać nominację, grała bardzo nieczysto z Bernie Sandersem. Mi akurat Berniego nie szkoda, ale sorry. Demokraci wiedzieli, że żeby nie rozbić teraz wyborców, nie zrazić do siebie wyborców Partii Demokratycznej, to muszą odwrócić uwagę i wymyślili skandal pod tytułem Trump jest kandydatem Putina. Musieli dalej w to grać. Więc jak to wygląda? Okazało się, że... I tu, moi kochani, rozpoczyna się... Nie wiem, czy to jest... To jest jak druga połowa pierwszego aktu w filmie. Czyli masa informacji, którą musimy niestety przetrawić, żeby potem było łatwo. To jest zazwyczaj drugie 15 minut w filmie. Nie? Już nam się podoba, już coś jest dziwnego, wiemy, jaki jest gatunek filmu i teraz przetrawiamy tonę informacji. I niestety ta tona informacji jest Jesus, po całej ścianie po prostu rozrzucona i tego jest strasznie, strasznie dużo. Autorem dossier jest były brytyjski szpieg, koleś z MI6, czyli z takiego brytyjskiego CIA. Taki, nazwijmy to, niedoszły James Bond, który był szpiegiem angielskim w Rosji, więc zna różnych ruskich ludzi. No nie? Różnych towarzyszy. I on z tymi towarzyszami ma rozmawiać a propos tego, że właśnie Carter Page ma ponoć być tym agentem w obozie Trumpa. To jest, ma być tematem tego dossier. Koleś kompiluje to dossier na zlecenie dwóch firm. Jedna to jest firma prawnicza, nazywa się Perkins Coie, a druga Fusion GPS. Dlaczego takie... Można się tylko domyślać. Perkins Coie to jest firma prawnicza, która zajmuje się, jak się okazuje, kampanią prezydencką Hillary Clinton. Więc jest to po prostu, jest to kasa Clinton, Clinton Cash, który idzie na to, żeby zdobyć raport obsmarowujący jak najmożliwiej błotem Donalda Trumpa. Tu póki co jest jeszcze wszystko okej. Okay. Kampania Hillary Clinton może sobie zamówić taki raport, może za niego zapłacić. Nic złego się nie wydarzyło. Problem polega na tym, teraz jesteśmy jeszcze na tym etapie, żebyśmy mieli pewność, że to jest kasa Clintonów, okej? Firma Perkins Coie dostaje, to jest kwiecień 2016 roku, za usługi swoje prawnicze od kampanii Hillary Clinton dostaje 257 tysięcy dolarów, podczas całej, i to jest jeszcze nic, moi kochani, podczas całej kampanii ta firma prawnicza wystawia rachunek Hillary Clinton, kampanii Hillary Clinton na 12 milionów dolarów. Jeszcze w 2016 roku firma Perkins Coie, nie wiem, czy tak się chyba dobrze wymawia tą nazwę, dostaje jeszcze prawie milion dolców od Obama for America za różne usługi prawne. Między innymi pieniądze są potrzebne, żeby, prawda, skomponować to dossier antytrumpowe. I tak jak mówię, na tym etapie jeszcze nie ma żadnego problemu. Drugim jakby dokładającym się jest ten Fusion GPS. Fusion GPS jeszcze wróci. Fusion GPS jeszcze do nas wróci. I biorą na autora, nazwijmy to, tego dossier, gościa, który nazywa się Christopher Steele, to jest ten właśnie brytyjski szpieg w Moskwie, który jest informatorem FBI. I teraz FBI i Departament Sprawiedliwości podpierają się tym dossier, żeby uzyskać zgodę na elektroniczne szpiegowanie Cartera Page'a, czyli tego speca od NAFT, tego doradcę Trumpa. Sprawa się komplikuje, moi kochani, ale uwierzcie mi, warta jest tej mikroinwestycji czasu. Czyli mamy teraz tak, mamy opłacone przez Hillary Clinton dossier, które kosztowało 160 tysięcy złotych, ale wiadomo, że te pieniądze są o wiele większe gdzieś tam po drodze. Czyli mamy opłacone przez Hillary Clinton praktycznie bezpośrednio dossier, nazwijmy to książeczka, nie wiem, cokolwiek, które teraz jest wykorzystywane przez jej prywatnych znajomych, kolegów, z Departamentu Sprawiedliwości i FBI. Cały czas jeszcze, pamiętajcie, prezydentem jest Barack Obama. To jest wszystko rząd demokratów. Znaczy, to wszystko są demokraci. I Departament Sprawiedliwości oraz FBI musi dostać zgodę z tak zwanego FISA Court, czyli Foreign Intelligence Surveillance Court, czyli takiego półjawnego sądu, który zajmuje się szpiegostwem. Oni, żeby tak naprawdę rozpracowywać tego naszego Cartera Page'a, muszą dostać ten FISA, FISC w zasadzie powinno się mówić, bo dobra, nieważne. Muszą dostać z tego sądu zgodę. Za pierwszym razem tej zgody nie dostali, za drugim razem ją dostali. Za pierwszym razem, zdaje się, powiedzieli, skąd mają to dosje, za drugim razem nie powiedzieli, skąd mają to dosje, a za drugim razem zmienił się skład osobowy w tej komisji sądowej i za drugim razem dostali zgodę. Czyli nagle się okazuje, że FBI i Departament Sprawiedliwości ma zielone światło, żeby szpiegować Cartera Page'a. I na czym polega dowcip? Że jak się w ten sposób szpieguje, jak się idzie do fisku, żeby komuś założyć podsłuchy, to tam obowiązuje jeszcze takie zielone światełko, że możecie szpiegować, jednocześnie podsłuchiwać i prowadzić stały nadzór nad osobą, która jest jakby dwa uściski dłoni dookoła tej osoby. Czyli jeśli by na mnie nałożyli taki podsłuch, to mogliby jednocześnie nałożyć na mojego sąsiada, z którym ja codziennie rano się widzę tam przy śmietniku czy coś, nie? A potem jeszcze na jakiegoś tam kumpla z pracy tego sąsiada, którego ja nawet nie znam osobiście. Dwa uściski dłoni. A Carter Page był tylko jeden uścisk dłoni od Donalda Trumpa. I wtedy wówczas zaczęły w powietrzu latać różne insynuacje o tym, że właśnie Donald Trump to jest Trumpek Putina. I że tam Putin miesza w wyborach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie było nigdy żadnego dowodu, ale informacje w powietrzu latały. Jak się potem okazuje, to sam Christopher Steele, autor tego dosie, wysyłał do różnych gazet, między innymi właśnie Wall Street Journal, które samo zadzwoniło do tego Cartera Page'a, do Yahoo News, sam wrzucał takie kąski w różne miejsca. I te kąski, nikt nie wiedział o tym, że one wszystkie pochodzą z jednego źródła. Wiecie, tak jak wszystko, co wiemy o Baracku Obamie, pochodzi z książek, które on o sobie sam napisał. Nie? Jak wejdziecie na Wikipedię, Barack Obama, wpiszecie wszystkie fakty o nim, poczytacie sobie, to są rzeczy, które on chce, żebyście o nim wiedzieli. Bo one wszystkie pochodzą z jego dwóch książek autobiograficznych. Nie ma nic oprócz tego na temat Baracka Obamy, bo wszystko inne to jest oczywiście czysty rasizm. Jak Christopher Steele zbudował to dosie? On rzeczywiście gadał z różnymi ludźmi z FSB, prawda, były KGB i tak dalej, i tak dalej. Siedział w Rosji, gadał z nimi, płacił im za to hajs. A ci goście oczywiście ten hajs przyjmowali i mówili, stary, to przyjdź, w przyszłym tygodniu też ci coś ciekawego powiem. I on wydał mnóstwo pieniędzy na tych różnych gości. Oni mieli to dosie i dzięki temu dosie mogli szpiegować Cartera Page'a. I na dobrą sprawę temat dosie tutaj się już zamyka. Tutaj temat dosie się zamyka. Jest mnóstwo połączeń w ogóle, które według mnie teraz sprawiają, że ten film zaczyna się naprawdę robić ciekawy, bo sam ten, w sensie fabularnie to dosie już nam nie jest potrzebne. FBI już dostało swój nakaz szpiegowania Cartera Page'a, nie? Czyli teraz już jakby to dosie już jest gdzieś tam z boku. Ale ten Steele, Christopher Steele, rzeczywiście powiem wam szczerze, pojawia się cały czas gdzieś tam z boku. Niby został odsunięty w którymś momencie, już przestał być nawet informatorem FBI, nie znam dokładnie przyczyn, ale przestał być. Natomiast on okazuje się być przyjacielem gościa, który nazywa się Bruce Orr, który jest zastępcą prokuratora generalnego. Wyciekły materiały teraz, które pokazują jasno, że ten Christopher Steele nienawidził prywatnie Trumpa i chciał zrobić wszystko, żeby Trump nie wygrał wyborów. No to już bezstronność, wiemy doskonale, po raz kolejny dostała, że tak powiem, w ciry w tej całej sprawie. Żona tego Bruce'a Orra, zastępcy prokuratora generalnego, jednocześnie pracowała w Fusion GPS. Widzicie, wraca ta druga firma, która zamawiała to dosie. Kuźwa, są wszystko ludzie, którzy są ze sobą, jeśli nie zaprzyjaźnieni bardzo blisko, nie połączeni interesami, to połączeni prześcieradłem, jak inaczej to powiedzieć, nie? Dokładnie 21 października 2016 roku Departament Sprawiedliwości i FBI zgłasza się do sądu FISC po tą zgodę. Nie mówią oczywiście o tym, że autorem dosie jest Christopher Steele, ani że Fusion GPS, czyli jednym z jakby nazwijmy to zamawiających to oryginalne dosie, pracuje żona wysokiego rangą urzędnika Departamentu Sprawiedliwości. Co ciekawe, to jest o tyle dziwna kwestia, że jak Departament Sprawiedliwości i FBI się zgłaszają po tą zgodę i już ją dostaną, to potem sami ją sobie, że tak powiem, recertyfikują, ponieważ co 90 dni, jak się dostanie zgodę na obserwację, trzeba złożyć odpowiednie podanie, podpis i tam się pod tym podaniem musi podpisać dyrektor FBI, musi być zgoda prokuratora generalnego lub jego senackiego asystenta i oni co 90 dni sobie to, że tak powiem, zielone światło na szpiegowanie tego Cartera Page'a odnawiali. Co 90 dni, co 3 miesiące. Trzy autoryzacje, nie? Takie przedłużenia. I raz były podpisane, nie, trzy były podpisane przez dyrektora Jamesa Comeya, szefa FBI, a raz był jego zastępca Andrew McCabe. I tu wchodzi nazwisko Andrew McCabe, ponieważ Andrew McCabe to jest zastępca dyrektora FBI wówczas, zastępca szefa FBI i on prowadził osobiście sprawę przetrzymywania przez Hillary Clinton tajnych danych na skrzynce mailowej. Pamiętacie, był taki motyw, że iluś tam żołnierzy wyleciało z wojska, nawet do więzienia trafiło za to, że wynieśli ze strefy pendrive'a, który mógł zawierać jakieś informacje. Tymczasem Hillary Clinton, sekretarz stanu, trzymała sobie na jakimś swojej własnej, prywatnej, zwykłej skrzynce mailowej, centralnie komercyjnej skrzynce mailowej, tajne informacje. Nie? Jakby spoko, nie? Jest luz. Spoko, fajnie. Zresztą mailowała z Barackiem Obamą przez tą skrzynkę, wymieniając sobie tajne informacje między sobą, więc oni wszyscy w ogóle nadają się do pierdla. Centrali, hurtem, natychmiast. No ale prowadził tą sprawę niejaki McCabe, no jakby nie było sympatyzujący z demokratami, no więc... McCabe, znowu jak mówimy o tych politycznych i takich rodzinnych nasturcjach, które tutaj nam wyrastają na tapecie, to w ogóle ma żonę, nie? I żona McCabe'a postanowiła w którymś momencie, ponoć postanowiła, niektórzy mówią, że to była ściema, ale zostać też politykiem i startować w jakichś tam wyborach właśnie z ramienia Partii Demokratycznej. Zdaje się, że to były któryś z wyborów uzupełniających, wybaczcie mi teraz, to nie jest ważne, bo to jest zupełny niuans. I żona McCabe'a dostaje na kampanię polityczną, na swoją kampanię polityczną w ramach Partii Demokratycznej 700 tysięcy dolców. Nie? Zbiórkę tego Deepaka organizują jej Virginia Terry... Nie, czekaj, co ja mówię? Jaka Virginia? Bzdura. To się w Virginii działo, ale to jest nieważne, ale walnąłem teraz. Tą zbiórkę organizują jej przyjaciele gubernatora Terry'ego McAuliffe'a. Przepraszam, mam obok siebie 100 tysięcy nazwisk zapisanych i po prostu mi się rozjeżdżają autentycznie. Terry McAuliffe to jest gubernator demokratyczny Virginii, który jest osobiście ogromnym bliskim przyjacielem i współpracownikiem Billa Clintona, no i oczywiście też Hillary Clinton. Czyli idąc od dołu, follow the money, Clinton Cash idzie od Clintonów przez przyjaciół, przez Deepaka i trafia do żony gościa, który prowadzi sprawę Hillary Clinton, przetrzymywania przez nią materiałów zastrzeżonych na prywatnej skrzynce mailowej. Czujecie klimat? A to jest gdzieś w ogóle połowa filmu dopiero i jeszcze nie wiemy, co się dzieje z tym Carterem Page'em i to się dopiero rozkręca. I oni wszyscy są ze sobą połączeni. Oni wszyscy, mówię, tak jak mówię, łączy ich jak nie pole golfowe, to prześcieradło. I to jest jakaś równość. Ja tu się doszukuję takiego, nawet powiedziałbym, równościowego podejścia do obu kandydatów, no bo jak widzicie, zarówno Trump był na obserwowanym, jak i Hillary Clinton była na obserwowanym. I obie ekipy, nazwijmy to, obserwujące zespoły FBI czy Departamentu Sprawiedliwości, przyglądające się działaniom wówczas kandydatów na stanowisko prezydenta, były równie, że tak powiem, miały dokładnie te same poglądy polityczne. Były równie zniesmaczone wszystkim, co powiedział Donald Trump i równie zachwycone wszystkim, co mówi Hillary Clinton. Tak więc jest pełna równość, nie? Demokracja, panie. Demokraci to są, żeby było jasne. Wszyscy. Clinton była też obserwowana przez agentów FBI i parę tygodni temu słyszeliśmy o tym, że wyciekły rozmowy ludzi, którzy mieli obserwować Hillary Clinton, agenci FBI. Była taka para ponoć, w ogóle para tak naprawdę, znowu też. Koleś się nazywał Peter Strzok, nie? I on zasadniczo był też wyborcą Hillary Clinton. On dokładnie edytował i pisał akt oskarżenia wobec Hillary. I zdaje się, że jej się też trochę upiekło przez to, że ten akt oskarżenia był w tym momencie przeedytowany. No to ten Peter Strzok edytował akt oskarżenia. On miał być też głównym jakby obserwatorem Hillary Clinton. I on rozmawiał z prawniczką FBI Lisą Page. Akurat w tym momencie Lisa Page z tamtym Page'em, jak on tam się nazywał, nie ma żadnego pokrewieństwa. Carter Page, tym naszym specem od paliw od Trumpa. I oni sobie wymieniali SMS-y, nie? W ogóle Lisa Page, ta prawniczka FBI, jest współpracownicą McCabe'a, czyli gościa, który podpisywał te przedłużenia, recertyfikacje, zgody na śledzenie, i tego gościa, który prowadził sprawę przetrzymywania maili na prywatnym serwerze. Wszystko znajomi, mówię wam. I z tych SMS-ów pomiędzy tym Strzokiem a Alisą wychodzi, że oni po prostu byli święcie przekonani, że Hillary Clinton wygra te wybory, i szukali czegoś na kształt jakiegoś swojego własnego systemu zabezpieczeń. Na zasadzie zbudujmy coś, co jest zabezpieczeniem dla nas. No bo jeśli Trump wygra wybory, to jesteśmy w ciemnej, no, średniowiecznej. A jeśli nie wygra, no ale no właśnie, jeśli wygra, no to może lepiej złożyć to dossier, nie? Lepiej mieć coś takiego. I jasno jest powiedziane w tych SMS-ach, że oni w żaden sposób nie wierzą w to, co robią. Znaczy wierzą, że to będzie skuteczne, natomiast wiedzą doskonale, że jest to merytorycznie żadne. Że autentycznie nie ma tam żadnej treści, nie? Że jest to wyssane z palca. I w kolejnych latach już było, znaczy w kolejnych, że tak powiem, recertyfikacjach było wiadomo, już wszyscy wiedzieli, że ten dokument jest lipny, no ale cóż, podpisywali go goście, którym najbardziej zależało na tym, żeby Hillary Clinton wygrała wybory. Poza tym wciąż obserwowali tego Cartera Page'a i nie mieli na gościa nic. Nie mieli na gościa nic. I tu jest największy problem. Bo oni oczywiście z lipnych powodów to wszystko rozkręcili. To już było złamanie prawa oparte... Po prostu to już jest... Nie wiem, no. Już nic więcej nie trzeba, żeby do końca życia nie sprawować żadnej funkcji publicznej, a być może nawet sprawować funkcję podawacza mydła w więzieniu stanowym, co najwyżej. Przyglądają się temu Carterowi Page'owi, który jest ponoć rusofilem, zachwyca się Putinem, nie? I teraz doradza Trumpowi. W dodatku w kwestiach paliwowych. No to już w ogóle nie, ciężka sprawa. Okazuje się, że nic nie mogą na gościa znaleźć. Przez rok. 4 recertyfikacje tego zielonego światła na szpiegowanie. Przy okazji szpiegują Trumpa, czyli mają dostęp do Trumpa. Szpiegują kandydata, jest to czysto polityczna sprawa. Próbują wyciągnąć na niego brud. I czego się dowiedzieliśmy przez ostatni rok, bo to nie chodzi o to, że teraz coś wyszło na Trumpa, czy teraz coś wyszło na Cartera Page'a. Carter Page jest tak naprawdę trzeciorzędną postacią, on jest tutaj pionkiem. Że on był tylko przez pół roku asystentem, oni go potem jeszcze obserwowali, szukali i tak dalej, ale wiecie, zdesperowani byli goście. Nic nie znaleźli przez cały rok, aż Trump wygrał wybory. I jak Trump wygrał wybory, to James Comey jeszcze był szefem FBI wówczas. I James Comey musi, wiecie, wyobraźcie sobie sytuację, to jest taki moment prawdy, czyli końcówka drugiego aktu w filmie. James Comey musi zdać sobie sprawę z tego, a w zasadzie nie wiem, to mogłoby być dobry środek filmu, że Trump wygrywa te wybory. Nie wiem, jeszcze jakbym pisał scenariusz, to nie wiem, gdzie bym rozłożył te akcenty. Że on to jest tak wielowątkowe, że można równie dobrze latać jak Pulp Fiction z retrospekcjami. I Comey 7 stycznia zdaje relacji Trumpowi, że jest coś takiego jak dossier. A pamiętajmy, że podczas kampanii Trump mówił, że on najprawdopodobniej jest obserwowany, i oczywiście CNN mówiło, że Trump jest bałwanem i że nikt go nie szpieguje, co on pierwszy, nie? Comey musi jako szef FBI zdać relację prezydentowi. Istnieje coś takiego jak dossier. Przekazuje mu też streszczenie tego dossier i mówi od razu Trumpowi jasno, że przesłanki, na podstawie których zbudowane jest to dossier, są lipne, są niepotwierdzone. Nie? 2 tygodnie później spotykają się na kolacji, Trump oddaje dokumenty Comeyowi i mówi mu, że fajnie by było, gdyby FBI się tym zainteresowało i sprawdziło, skąd ten raport jest. Nie? Na co Comey mówi, że lepiej takich ruchów nie robić, ponieważ wyszłoby na to, co mogłoby obniżyć status i jakby PR FBI, wyszłoby na to, że FBI szpieguje własnego prezydenta, a to nie jest, że tak powiem, mile widziane, nie? Wiecie, trochę Comey zaczyna urażać Trumpa, który jest nowy na tym stanowisku i jeszcze jest w stanie uwierzyć w to, co doradcy mu mówią. To jest chyba bardzo częsty problem dyrektorów, którzy wchodzą na jakieś stanowisko, ale już struktura biurokratyczna już tam jest od 40 lat i oni mu mówią, jak to ma wyglądać, nie? Yes, Minister był taki kiedyś serial brytyjski, który mniej więcej o tym opowiadał, przynajmniej pierwsze 5 odcinków, to było świetnie tam pokazane. Wchodzi nowy, wiecie, pełen pomysłów polityk, który został właśnie wybrany, ale nie, on wchodzi w strukturę biurokratyczną, która mówi mu, co ma pisać, co ma podpisywać, kogo przyjąć, o której godzinie, i kończą się jego rewolucyjne pomysły. Trump wówczas znowu cały czas tweetuje, że był podsłuchiwany, CNN nazywa go debilem, to cały czas trwa, ale rzecz zaczyna nabierać rozpędu, zaczynają się przesłuchania w komisji senackiej. James Comey, jeszcze wówczas dyrektor FBI, zeznaje pod przysięgą: przyjrzeliśmy się pracy FBI i nic nie potwierdza tego, by poprzednia administracja założyła rzekome podsłuchy. Czyli po prostu najzwyczajniej w świecie kłamie. No po prostu, no, sam parafował te recertyfikacje, nie? Na podsłuchy. Departament Sprawiedliwości też nic nie wie. Też goście dokładnie to samo złożyli do tego FISC, nie? Do tego półtajnego sądu. Sami podpisali aplikację FISA, czyli ten właśnie, bo jest FISC i FISA, nie? To są dwie rzeczy, które są mylne. Niektórzy mówią FISA, niektórzy mówią FISC. Bo FISA to jest prawo, a FISC to jest dokładnie sąd, który jakby w ramach tego prawa funkcjonuje. FISA to jest FISA a od akt, a FISC od court. Proste? Wiem, że nie jest proste. 18 września John Podesta, który był szefem kampanii Clinton, to już jest 2017 rok, zeznaje przed Senacką Komisją do Spraw Wywiadu, że nie ma pojęcia, kto zapłacił za dosję. Kto zapłacił te 160 tysięcy złotych? Pieniądze przyszły z kampanii, pamiętajcie, przez Fusion GPS i przez tą firmę prawniczą, co łącznie dostała 2 miliony dolców, czy ileś tam, 12 milionów dolców, Perkins Coie. I szef kampanii Hillary Clinton mówi, ja nie wiem, skąd te pieniądze szły. Ja nie wiem, kto zapłacił za to dosję. Bo dosję już krąży, już wszyscy dosję czytają, jeszcze nie jest ujawnione, ale już krąży. Co ciekawe, wówczas, kiedy zeznawał przed komisją senacką John Podesta, szef kampanii Clinton, jego prawnikiem był adwokat, który był pośrednikiem pomiędzy kampanią Clintonów a Fusion GPS. Koleś, który wie wszystko o tych pieniądzach. Siedzi obok, podczas tego, jak Podesta zeznaje, na komisji senackiej. Siedzi obok i nic nie mówi. John Podesta mówi, że nie wie, kto zapłaci za te pieniądze. Obok siedzi koleś, który ufundował to dosję. I oni nic nie wiedzą w ogóle. Oni nic nie wiedzą. Dla dobra demokracji. Hillary Clinton sama mówi, tak, dosyje gdzieś tam na internecie znalazłam, już później, tak, już gdzieś tam, rok później, jasne. Fantastyczna rzecz. No i wiecie, i to były wszystko rzeczy, które nie stanowiły... Oczywiście, żadne polskie media się nie podjęły tematu, nie słyszeliśmy o tym na TVN, nie na TVP i do dzisiaj zresztą takie jest, zauważcie. Bo trzeba niestety wrócić z tą historią do początków. I to jest, ja uważam, że jest problem teraz z tym, co się dzieje a propos putino-trumpowsko-clintonowskich perypecji, punktów zwrotnych w tej całej historii. Problem polega na tym, że one się zaczynają w jakichś bardzo niejasnych miejscach, niejasnych punktach. Brakuje takich jasnych punktów zwrotnych, aż po prostu one się kumulują i jest wybuch. Tylko problem polega na tym, żeby ten wybuch dobrze opisać, to trzeba niestety cofnąć się do jakichś takich mętnych rzeczy, że ktoś tam z kimś coś kiedyś napisał, potem napisali drugą wersję, potem ktoś to wyrzucił, zgubił, znalazł i tak dalej. I wszystko jest takie mętne, nie? Ale tak jak mówię, dlatego ta historia z jednej strony jest przytłaczająco skomplikowana pod względem tych wszystkich niuansów, ale z drugiej strony jest banalnie prosta. Lewica w Stanach Zjednoczonych, czyli Partia Demokratyczna, to jest mafia. Okay? Wszyscy grają w tej mafii, niezależnie od tego, czy jesteś prezydentem, czy jesteś wice, asystentem jakiegoś tam członka senackiej komisji do spraw szukania igły w stogu siana. Nieważne, jesteś w jednej ekipie, grasz po prostu, nie ma indywidualności, jest monolit, nie? I wy macie wygrać, bo tylko wtedy istniejecie, żeby wygrać. Możecie robić co chcesz, możecie robić co chcecie, żeby wygrać, tyle, macie zielone światło na wszystko. Nie jest ważna konstytucja, nie są, zresztą sami możecie ją pisać, sami możecie ją interpretować, jak Barack Obama wielokrotnie mówił, że to jest żywy dokument. Róbcie co chcecie, ważne, żeby wasze było na wierzchu. Ja nie mówię, że republikanie są lepsi, ja tylko mówię o tym w kontekście demokratów, ponieważ oni są pierwsi do tego, żeby wszystkich naokoło oskarżać o to, że właśnie, że są mafią, że są grupą bogatych kolesi, którzy naginają demokrację, którzy psują to państwo i tak dalej, i tak dalej. To jest ich pieśń, wiecie, to jest ich dzwon, w który biją non-stop. A tu się okazuje, że owszem, republikanie mają swoje zapoznaniami, żeby było jasne. Zresztą to są bardzo dwie podobne do siebie korporacje polityczne, żeby ja tu wcale nie, wiecie, nie udaję jakiegoś wielkiego republikanina, absolutnie, nigdy w życiu. Więc to jest, to trzeba wiedzieć, ale to trzeba wiedzieć o obu partiach i jak takie rzeczy się zdarzają, to trzeba o nich głośno mówić, bo problem jest taki, że rzeczywiście giniemy w tej narracji. Po prostu giniemy w tej narracji. McCabe, o którym mówiłem, ten koleś, co podpisywał te recertyfikacje, który prowadził sprawę Clinton na serwerach, ustępuje ze stanowiska podczas dyskusji Komisji Wywiadu, podczas dyskusji nad ujawnieniem notatki właśnie z tego śledztwa. Ustępuje ze stanowiska, jest kilka tygodni od emerytury. Pracował już tylko dlatego, słuchajcie, że mógł wskoczyć na wyższą emeryturę. Kilka tygodni przed tą jakby wyższą emeryturą przed tym stażem, który musi odpracować, postanawia zrezygnować ze stanowiska. No jednak, żeby nie zrezygnować z 2 milionów benefitów, które mogą mu przysługiwać, jak jeszcze trochę popracuje, to jest na takim terminal leave. Nie? Czyli taki jest takie trochę jak L4 w Polsce. Nie? No, takie, że niby pracuje, ale już nie musi przychodzić do pracy. Nie? Ale jeszcze będzie musiał liczyć do stażu. Fantastyczna rzecz, nie? Wszyscy po kolei w ogóle się ucinają stamtąd. Jest, wiecie, cicha sprawa. I co się dzieje w zeszłym tygodniu? Notatki. Ja w ogóle dzisiaj o tym mogę mówić tylko dlatego, że w zeszłym tygodniu te notatki zostały upublicznione. I mam niejaki problem z tą sprawą. Mam taki problem, że dlaczego Partia Demokratyczna jeszcze istnieje? Z tego, co sprawdzałem, dzisiaj rano istniała. Dogadywali ratowanie Stanów Zjednoczonych z fiskalnego klifu i zamknięcia rządu, który chyba w nocy na pół godziny przestał funkcjonować w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, czy zauważyliście, może spaliście w tym czasie. Dlaczego oni w ogóle istnieją, ci goście? Jakim prawem? Dlaczego nie zaczęły się procesy? A może dlatego, że Jeff Sessions, prokurator generalny, nie jest tym zainteresowany. On jest zainteresowany ściganiem ludzi, którzy palą marihuanę. Może dlatego. Albo też sprawa jest, tak jak mówię, w swojej prostocie zbyt skomplikowana. Nie? Zresztą, kogo tu wyrzucić, jak ci ludzie już nie są na stanowiskach? To nie jest tak jak z Nixonem, że ktoś go będzie przesłuchiwał, że jakiś Frost przyjedzie do niego na wywiad. Nie ma po co, nie ma z kim. Ale z drugiej strony Hillary oczywiście będzie cały czas gwiazdą, będzie czytać wycinki książki o Trumpie na rozdaniu Grammy. Najlepsze miejsce do tego, żeby czytać książkę o Trumpie, naprawdę. Ze Snoop Dogiem, kolejnym wielkim feministą. Taki porno feminista. I wiecie, i to jest strasznie ciężkie do wytłumaczenia, strasznie ciężkie do przekazania poniżej w ogóle jakiegoś przyswajalnego przez ludzki umysł okienka czasowego. I już dochodzi. Doszła do mnie taki follow-up information dzisiaj rano. Ale taki, wiecie, to jest coś, co się przybije do mediów. Nie to, co mówiłem wam przez ostatnie pół godziny. Przebije się to, że Jim Carrey sprzedał swoje akcje Facebooka i likwiduje swoje konto na Facebooku. Dlaczego? Ponieważ jest zażenowany tym, że Facebook zyskiwał finansowo na tym, że jakieś ruskie, putinowskie, nie wiadomo jakie siły płaciły Facebookowi za reklamę postów, które są pro-Trump. A potem, kiedy Trump został prezydentem, tego już Jim Carrey nie mówi. Dokładnie te same źródła opłacały, jakby, no wiecie, dopalały Facebooka posty, które krytykowały Trumpa. Bo to jest ciekawostka. Jeśli rzeczywiście za tym wszystkim stoi Putin, nie? To jest ta zmęczona gadka. Za tym wszystkim stoi Putin. No to mamy taką sytuację, że te zielone berety putinowskie najpierw dopalały posty, które miały wypromować Trumpa, a potem dopalały posty, które miały jak najbardziej zepsuć opinię o Trumpie. Jakby podważyć jego demokratyczny mandat, jakim został obdarzony. Czyli można powiedzieć, że okej, być może biznesem Putina jest to, żeby Trump został wybrany prezydentem, bo potem najłatwiej będzie można go obalić, nie? O wiele łatwiej niż Hillary Clinton i w ten sposób zrobi się zamieszanie, jeśli uznamy, że Putinowi zależy tylko i wyłącznie na zamieszaniu. Albo że on coś z tego zamieszania potem będzie mógł uzyskać. Być może taki jest scenariusz, ale wiecie co? Znowu, no. Serio? Tak więc notatka FBI, dokumenty, skany, konkretne raporty, przelewy między kontami, które jasno pokazują, jak skorumpowana jest Partia Demokratyczna i czym w ogóle tak naprawdę jest ta partia. Kontra newsik o Jimie Carreyu, którego wszyscy lubimy, bo jest wariatem i jest pieprznięty i jest fajny i fajnie grał w takim filmie z Kate Winslet, nie pamiętam jaki był tytuł. Zresztą nieważne. No, nierówna walka, nie?
Kanał Prawy.
Agent Tomasz.
Moi kochani, to był segment numer 5, a segmenty 4, 3, 2 i 1 znajdują się w części B dzisiejszego podcastu, czyli jest to osobne wejście. Musicie przeskoczyć do następnej audycji, dobra? W tej zostajemy przy kwestiach śledztwa związanego z Trumpem, a resztę rzeczy, które dzisiaj dla was przygotowałem, jest w kolejnym wejściu. Zapraszam serdecznie.